Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z duchowieństwem w włoskiej diecezji Albano.
O formacji kandydatów do kapłaństwa będziemy rozmawiali z biskupem nominatem zamojsko-lubaczowskim Wacławem Depo.
Zaś Adam Brosz oprowadzi nas po polskich pamiątkach w bazylice Santa Maria Sopra Minerva.
W ostatni dzień sierpnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Aktualne problemy duszpasterskie kościoła we Włoszech stały w centrum spotkania Benedykta XVI z duchowieństwem diecezji Albano, na terenie której leży Castel Gandolfo. Audiencja przyjęła znaną już formę pytań i improwizowanych odpowiedzi. Tym razem skupiły się one na takich kwestiach, jak niektóre problemy związane z życiem księży, tak zwane duszpasterstwo integralne, liturgia, rodzina i młodzież. W obliczu różnorodnych trudności papież zachęcił księży do zaufania Bogu i robienia mimo wszystko tego, co się da.
W kryzysie trzeba przezwyciężyć moment, w którym wydaje się, że więcej znieść nie sposób. W rzeczywistości otwierają się tu nowe drzwi i odsłania się nowe piękno miłości. Wydaje mi się ważne, że piękno, gdy jest jedynie harmonią, nie jest prawdziwym pięknem, gdyż czegoś mu brakuje, jest niepełne. Prawdziwe piękno potrzebuje kontrastu. Cień uzupełnia się z blaskiem. Także winogrona, by dojrzały, potrzebują nie tylko słońca, ale i deszczu. Nie tylko dnia, ale i nocy. Wydaje mi się, że my, księża, tak młodzi, jak i starsi, winniśmy uczyć się potrzeby cierpienia, kryzysów, znoszenia ich i pokonywania w trudzie. Tylko wówczas życie staje się bogate.
Problemy związane z przygotowaniem do kapłaństwa, formacją stałą duchowieństwa, a także kryzysami powołania poruszamy w rozmowie z biskupem nominatem zamojsko-lubaczowskim Wacławem Depo. Od 1990 roku kieruje on Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Trzykrotnie przewodniczył też konferencji rektorów tych uczelni w naszej ojczyźnie.
Od 22 lat byłem wychowawcą i profesorem w seminarium, jeszcze i w Sandomierzu, później w Radomiu. I poświadczam to za Janem Pawłem II, że seminarium jest to podstawowe doświadczenie Kościoła. A więc tam krzyżują się drogi wielu osób, i profesorów, i wychowawców, moderatorów wszelkiego stopnia, ale również i księży proboszczów, wikariuszy, którzy przyprowadzają nam swoich kandydatów właśnie z tą nadzieją ich jakiegoś podstawowego rozwoju i dojrzałości. Przyjeżdżają i są obecni również najbliżsi tychże naszych kleryków, a więc rodzice, rodzeństwo, przyjaciele z różnych ruchów kościelnych, pewnych stowarzyszeń, które również dzisiaj są widoczne wśród kandydatów w naszych seminariach. Ale na pewno to, co jest również dla mnie wielkim doświadczeniem i ubogaceniem, to, że zmienia się nieraz sam człowiek. Przychodzą konkretni ludzie, już wychowani w innym systemie, a więc to nie jest tylko system, tak jak to było w latach jeszcze 80., pewnego ucisku, pewnego protestu nawet, nazwijmy, kontestacji również i te drogi powołaniowe, one nam przyprowadzały również i takich kandydatów, to o tyle teraz ta sprawa wolności i wychowania się do wolności to prawdziwej, ona jest dla nas kolejnym wyzwaniem. Dzisiaj człowiek młody ma tendencję do brania odpowiedzialności na bardzo krótki odcinek czasu. Nie chce się zaangażować, mówiąc tak językiem właśnie młodzieżowym, na całość. To wstąpienie do seminarium może być traktowane jako na próbę. I tutaj od nas zależy, oczywiście od współpracy z łaską Bożą konkretnego człowieka, na ile on zdobędzie dojrzałość, żeby stanął wobec bardzo podstawowego pytania. Czy ja jestem powołany przez Boga, czy tylko ja chcę być, bo mnie się tak wydaje, chcę być księdzem.
Jedną z takich zasad wychowawczych jest to, że człowiek może uczyć odpowiedzialności, obdarzając
tę osobę konkretną odpowiedzialnością za jego życie, za powołanie. Jak to się udaje konkretnie czynić?
Tutaj może posłużę się bardzo ulubionym, nie tylko przez Jana Pawła II, ale przeze mnie poetą, który mówi, że żeby zobowiązywać innych, trzeba samemu czuć się najpierw, czyli w podstawie zobowiązanym. Czyli, krótko mówiąc, zaczynać od siebie, jak zawsze. A więc tutaj chodziłoby o to łączenie studium i formacji. Czyli my, jako zespoły wychowawcze czy moderatorzy, nie możemy być tylko dobrymi przekazicielami tej prawdy, którą czy to poznajemy ze źródeł objawienia, czy z tradycji Kościoła, czy z magisterium Kościoła, ale to, co jest dla nas podstawowym wyzwaniem, żeby dawać temu codzienne świadectwo. Nieraz w konkretnych sytuacjach, w których znajdują się nasi klerycy, pielgrzymki, czy w wielu innych odcinkach już ich praktyk duszpasterskich, kiedy wchodzimy w ich po prostu konkrety i pytań, i wyzwań, z którymi oni się spotykają i później wracają do seminarium. Nieraz można powiedzieć, również i pokaleczeni, poranieni jakąś taką czy inną mentalnością, którą z tego świata przynoszą, ale chyba naszym podstawowym zadaniem było i jest, żeby każdy z nich odczytał, co to znaczy być sobą wobec Boga i mieć odwagę być innym wobec tego świata. I to dzisiaj bardzo mocno podkreślamy, chociażby w kontekście konferencji rektorów, która w Poznaniu ma hasło Dojrzałość intelektu i serca. Jest to na bazie przemówienia Ojca Świętego właśnie w Warszawie do duchowieństwa, kiedy powiedział, że mamy się stawać prawdziwie ojcami w wierze, to znaczy kimś, kto rodzi życie i jest właśnie tym ekspertem w sprawach duchowych i to w sprawach zasadniczych dotyczących ducha, ale i konkretnie całego człowieka.
Co trzeba czynić, żeby formacja była pełniejsza, bardziej odpowiadała dzisiejszym czasom, choćby w nawiązaniu do tych różnych poranień, z którymi ludzie do seminarium przychodzą?
Pierwszą rzeczą, którą przyszli księża muszą zdobywać, to jest tajemnica rozeznawania osobistej również odpowiedzialności za siebie przed Bogiem. A więc tutaj sprawa modlitwy, sprawa uczenia się diecezjalności, bo tutaj również dotykamy pewnego charyzmatu, czy to diecezjalności, czy również życia konsekrowanego, jak w przypadku seminariów zakonnych. I rozeznawanie pewnego charyzmatu, stawiania przed Bogiem poprzez adorację, poprzez modlitwę, poprzez studium, to jest podstawowe zadanie, żeby zdobywać coraz większą dojrzałość w sensie określenia się po tym, a nie innym charakterze pracy.
Kapłan staje wobec Boga i wobec świata. Co właśnie w tym może drugim przypadku stawania wobec świata jest dzisiaj potrzebne, co jest też potrzebne dla młodych ludzi, którzy będą tymi kapłanami przez najbliższe pół wieku.
Tutaj posłuszę się piękną wypowiedzią jeszcze kardynała Józefa Ratzingera, który powiedział, że być chrześcijaninem, to znaczy mieć odwagę z Ducha Świętego do rozróżniania granic pomiędzy dobrem i złem, prawdą i kłamstwem. Również widzę to w kategoriach ewangelicznego znaku sprzeciwu, żeby dzisiaj w imię ewangelicznej prawdy nie bać się mówić głośno, czy to wobec wspólnot, czy wobec konkretnego człowieka, o granicach, których nie wolno przekraczać. I tu oczywiście to bycie niewspółczesnym wobec tego świata, który przynosi takie wyzwania, które do tej pory nam się raczej, powiedzmy wprost, kojarzyły z jakimś odejściem od normy, z jakąś pewną nawet patologią, a dzisiaj w świecie wolności i to źle zrozumianej, tego rodzaju przekraczanie granic jest czymś normalnym. Nawet wtedy my jako pilnujący granic Ewangelii czy wiary i obyczajów chrześcijańskich jesteśmy traktowani jako fundamentaliści i to jest bardzo krzywdzące, bo wierność prawdzie, tak jak mamy to chociażby w zawołaniu Ojca Świętego, Cooperatoris Veritatis, w tej służbie prawdzie i współodpowiedzialności za prawdę, jest dla nas fundamentem i punktem spotkania się z ludźmi i tego wyzwania wobec świata.
Kapłani też są powołani do tworzenia wspólnoty parafialnej. Jak młodzi ludzie są w seminariach do tego zadania przygotowywani?
Wydaje mi się, że zawsze źródłem jest Biblia, księgi Starego i Nowego Testamentu. I tutaj nigdy dość, nigdy nie można się zatrzymać i powiedzieć, że już wystarczające studium jest poza mną. Dlatego odkrywanie tej prawdy, która jest w Piśmie Świętym, jak również w tradycji Kościoła. Wydaje mi się, że tutaj jest też mocne przypomnienie, żebyśmy umieli odkrywać, tak jak odkrywaliśmy to poprzez pontyfikat Jana Pawła II, jakieś szczególne zakorzenienie człowieka współczesnego, w tym również i kapłana, w tej prawdzie ewangelicznej, że Ewangelia się nie zdeaktualizowała. I właśnie Ewangelia jest taką księgą spotkań bożoludzkich i jednocześnie jest pewnym fundamentem budowania wspólnoty pomiędzy ludźmi. To jest właśnie tajemnica Kościoła, że ona te dwa wymiary ze sobą wiąże i one są koniecznie ze sobą związane. To wyjście od Ewangelii po to, żeby później wejść w życie, czyli zejść z tego, jak mówimy nieraz, siódmego nieba modlitwy po to, żeby podać kubek wody człowiekowi, który o nią prosi, jest również dla nas zadaniem.
Czy są jakieś pomysły, żeby księży mobilizować do nieustannego studiowania, do zaprzyjaźnienia z lekturą i duchową, i teologiczną?
Na Wielki Czwartek tego roku został rozesłany, przyjęty list biskupów polskich właśnie do kapłanów i bardzo charakterystyczny tytuł: abyśmy nie ustali w drodze. To jest właśnie to, że droga kapłańskiego życia, ona ma swoje jakieś wytyczone szlaki, ale nigdy nie można powiedzieć, że już dosyć. Ona właściwie się nie kończy. Na pewno jest również obok radości i męcząca. Ma swoje bóle. Są przecież i odejścia z tej drogi. Ale musimy mieć coraz większą świadomość tego, że właściwie wszyscy i każdy z nas jesteśmy sobie potrzebni w tym dźwiganiu razem. Dlatego to, co również przypomniał nam papież w swojej książce Wstańcie i chodźmy, że jeśli Bóg daje nam jakieś określone zadania, to również daje nam swoją łaskę, nie doświadczając nas ponad siły. I tutaj mam na myśli zarówno tych najmłodszych kapłanów, jak i kapłanów każdego pokolenia, łącznie z ludźmi, którzy wydają się być dla świata dzisiaj odizolowani gdzieś w domach księży emerytów, w domach jakiejś pogodnej starości, czy nawet we własnych środowiskach rodzinnych, gdzie poprzez modlitwę, ale również i studium, jakieś doświadczenie podzielone z kapłanami młodszego pokolenia jest bardzo potrzebne.
Czy do księdza biskupa jako rektora wieloletniego przychodzą księża, którzy mają kłopoty ze swoim powołaniem? Co im ksiądz mówi?
Najpierw wysłuchuję, bo to chyba jest podstawowa rzecz, żeby umieć popatrzeć się w oczy i wysłuchać tego człowieka, który przychodzi. Ja najpierw dziękuję mu za to, że poprosił o takie spotkanie. Mówię również przy różnych kłopotach różnego typu. Mówię o pewnej odwadze wiary, bo mówię, my się spotykamy tutaj jako współbracia przez przede wszystkim wiarę. W każdym takim wypadku, kiedy wsłuchiwałem się, czy to w głos kleryka z trudnościami, czy głos współbrata w kapłaństwie, ja w duchu modliłem się do Ducha Świętego o potrzebne światło. Tak jak przed homilią, kazaniem, rekolekcjami, tak tutaj modliłem się, żebym znalazł odpowiednie rzeczy słowo, tak jak mówimy, żebym nie mówiąc dużo mógł powiedzieć to, co należałoby powiedzieć w takim spotkaniu. I później zazwyczaj klękaliśmy do wspólnej modlitwy. I chyba to jest również bardzo ważne, żeby umieć tak się do siebie, bym powiedział, zbliżyć poprzez właśnie modlitwę wspólnie odmawianą i obietnicę, nie tylko słowną, ale obietnicę konkretną, że będę czy w tym, czy w innym miejscu, będąc na jakiejś modlitwie w sanktuarium, że będę tę sprawę i jego osobę polecał.
Po tylu latach pracy w formacji, co ksiądz biskup uważa za moment, który dał księdzu biskupowi najwięcej satysfakcji?
Na pewno dar wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w seminarium, który był dosłownie na progu mojego wchodzenia w lata rektorskiej posługi. Ja zaczerpnąłem z samego poematu Ojca Świętego słowa powitania, kiedy powiedziałem, że witam go jako człowieka, w którym, mówiąc słowami Karola Wojtyły, sprawy nieba wiążą się ze sprawami ziemi. A Ojciec Święty tak charakterystycznie uścisnął mnie na przegubie ręki, a drugą ręką i palcem wskazującą dosłownie powiedział głośno: a widzisz? Czyli usłyszał to chyba, co jest podstawowym zadaniem kapłaństwa: wiązać sprawy nieba, Boga, ze sprawami ziemi i konkretnego człowieka. I kiedy dzisiaj przychodzi mi podjąć obowiązki biskupie, właśnie ja tak widzę swoją rolę w Kościele. Czyli podkreślam i tutaj uśmiecham się w stronę już sługi Bożego Jana Pawła II, żeby dalej uczył mnie tego widzenia Kościoła poprzez konkret człowieka, którego spotykam. I dlatego ten dar wizyty uważam za bardzo ważny dla mnie, zobowiązujący dar, a jednocześnie zaufanie księży rektorów, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych, którzy wybierali mnie poprzez kolejną kadencję na swojego szefa, bo to łączenie i charyzmatów życia konsekrowanego poprzez nasze spotkania rektorskie z diecezjalnymi wcale nie jest łatwe, ale udawało nam się i dzięki Bogu i poprzez frekwencję, i poprzez prawdziwość tych spotkań, nieraz trudniejszych, nieraz może łatwiejszych, ale wypracowywać pewne wspólne linie formacyjne i zarówno co do dyscypliny seminaryjnej, jak i do pewnych postaw wobec siebie nawzajem.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz biskup Wacław Depo.
Polskie pamiątki w wiecznym mieście. Przedstawia Adam Brosz.
Nagrobki i epitafia polskie w kościele Santa Maria sopra Minerva. Nagrobek Natalii z Komarów Medici Spada. W kaplicy pod wezwaniem świętych Pawła i Rejmunda, VI w prawej nawie, znajduje się na prawo od ołtarza, wykonany z białego marmuru. Natalia Komarówna urodziła się w 1821 roku, była szlachcianką kijowską. Jej siostra, słynna Delfina, była żoną Potockiego, uwielbianą przez artystów, a w szczególności przez Zygmunta Krasińskiego i Fryderyka Chopina. Natalia była żoną Lavinia Conte Spada Medici di Macerata, który był literatem, politykiem i trochę naukowcem. Studiował w Rzymie i był też prałatem, nie będąc księdzem. Nagrobek sporządził Pietro Tenerani. Został umieszczony w kaplicy w kilka lat po śmierci Natalii w 1860 roku. Epitafium Józefa Wałagin Manastyrskiego w prawej nawie, po prawej stronie między trzecią a czwartą kaplicą, wykonany przez Piusa Welońskiego około 1880 roku. Józef Wałagin Manastyrski urodził się w 1803 roku, studiował we Lwowie, potem w seminarium w Wiedniu. Był wykładowcą teologii na Uniwersytecie Lwowskim, którego przez jakiś czas był również rektorem. Został biskupem przemyskim. W 1869 roku, gdy rozpoczął się pierwszy Sobór Watykański, Manastyrski wyruszył do Rzymu i w tym samym roku zmarł na malarię. W tym samym kościele znajduje się również epitafium Witolda Bronisława Stablewskiego na prawym filarze przy nawie poprzecznej. Wykonane przez rzeźbiarza Kopę, tak jest podpisane, ufundowane przez rodziców zmarłego. Bronisław Stablewski urodził się w 1843 roku, pochodził z Wielkopolski. Służył w wojsku papieskim w oddziale żuławów, zmarł w 25 roku życia na malarię. Przypomnijmy, nagrobek Natalii z Komarów Medici Spada, epitafium Józefa Wałagin Manastyrskiego i epitafium Witolda Bronisława Stablewskiego znajdują się w kościele Santa Maria sopra Minerva niedaleko Panteonu.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.